Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Poznamy dzisiaj tworzący się właśnie regionalny ośrodek debaty międzynarodowej, który znalazł swoją siedzibę w Toruniu. Ale jak zawsze na początek, garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Minęło 12 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po stronie korzyści szybszy wzrost gospodarczy i inwestycje, po stronie kosztów wyjazdy Polaków za granicę.
Trudno policzyć korzyści lub koszty obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie wiadomo bowiem, czy i jak rozwijałaby się polska gospodarka poza wspólnotą. Z szacunków wynika jednak, że korzyści przeważają nad kosztami, wylicza główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.
Ten napływ kapitału wyniósł ponad 80 miliardów euro.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, Piotr Świtalski, przekonuje, że gospodarczy bilans obecności w Unii jest korzystny dla Polski.
Na każde euro, które wpłacamy, no bo jednak jest ta składka do Unii Europejskiej, mniej więcej 3 do 4 euro się zwraca.
Ale część z tych pieniędzy w formie wymiany handlowej wraca do krajów starej Unii. Trudno też policzyć, jak wiele inwestycji zagranicznych przyniosła nam obecność we wspólnocie. Podobnie jest ze wzrostem eksportu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio.
Razem z Polską do Unii Europejskiej przystąpiło 9 państw. Akcesję poprzedziło referendum z 2003 roku, w którym ponad 77% Polaków opowiedziało się za przystąpieniem do wspólnoty. Od 2004 roku, od największego w historii rozszerzenia, Unia bardzo się zmieniła, musiała się zmagać z kolejnymi kryzysami i straciła chęć do przyjmowania kolejnych krajów.
Świętowanie dużego rozszerzenia Unii Europejskiej nie trwało długo. Już rok później wspólnota musiała zażegnać kryzys po odrzuceniu przez Francję i Holandię unijnej konstytucji. Kolejne lata to zmagania z kryzysem gospodarczym. Teraz Unię zajmuje walka z kryzysem migracyjnym. Plany dotyczące dalszego rozszerzania Bruksela odłożyła więc na półkę. Komentuje szef brukselskiego Instytutu Carnegie Europe Jan Tychał. W momencie, kiedy doszło do tego dużego rozszerzenia, sytuacja w Unii była zdrowsza, a kiedy pojawiają się kryzysy, słabnie pozycja i apetyt do powiększania klubu spada. Od 2004 roku zmieniały się także relacje między krajami członkowskimi. Państwa, które wtedy weszły do Unii, zaczęły szybko domagać się równego traktowania. Chciały też, by ich głos w polityce zagranicznej był brany pod uwagę. To nie podobało się krajom ówczesnej starej piętnastki, którym wciąż marzy się przytulna Unia w wąskim gronie z zacieśnioną współpracą gospodarczą i polityczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Kraje Unii Europejskiej zmagające się z kryzysem migracyjnym chcą nadal prowadzić kontrolę na swoich granicach. Niemiecki dziennik Die Welt podaje, że do Komisji Europejskiej wpłynął już wniosek w tej sprawie.
Z informacji gazety wynika, że zgody na przedłużenie kontroli domagają się Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Dania oraz Szwecja. W liście do Komisji Europejskiej kraje te przyznają, co prawda, że sytuacja na zewnętrznej granicy Unii jest mniej dramatyczna niż wcześniej, ale przekonują, że wciąż widoczne są problemy. Dlatego żądają uruchomienia kryzysowego mechanizmu przewidzianego w traktacie z Schengen. Die Welt, powołując się na źródła w Brukseli, podaje, że komisja wyrazi na to zgodę. Oznacza to, że Niemcy będą mogły także w nadchodzących miesiącach kontrolować przejścia graniczne z Austrią. Nie jest jednak pewne, czy Niemcy zdecydują się na taki krok. Niemiecki minister spraw wewnętrznych sugerował niedawno, że kontrole mogłyby zniknąć, bo sytuacja na granicy z Austrią jest spokojna. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
W marcu odnotowano nieznaczny spadek bezrobocia w Unii Europejskiej. Były to natomiast najlepsze dane od 7 lat. O sytuacji na rynku pracy poinformował Unijny Urząd Statystyczny.
Według Eurostatu w marcu poziom bezrobocia w Unii Europejskiej wyniósł 8,8%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym. Nieznacznie spadło także bezrobocie w strefie euro, gdzie w marcu bez pracy było 10,2% osób. Ostatni raz bezrobocie w Eurolandzie na takim poziomie było w sierpniu 2011 roku. Wciąż jednak jest ono bardzo duże. W Unii pracy nie ma ponad 21 milionów Europejczyków, z czego ponad 16 milionów w strefie euro. Najniższe bezrobocie jest w Czechach. W marcu wyniosło 4,1%, a najgorsza sytuacja jest w Grecji. Dane ze stycznia mówią o bezrobociu na poziomie 24,4% i Hiszpanii. W marcu było ono na poziomie 20,4%. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jak podaje Eurostat, w marcu pracy nie miało 6,8% rodaków. Podobnie jak w lutym. Te dane różnią się od tych, które przedstawił niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Według GUS-u w marcu bezrobocie w Polsce wyniosło 10%. Europosłowie nie ukrywają wątpliwości związanych z porozumieniem Unia-Turcja w sprawie migracji. Zastrzeżenia dotyczą zarówno samego zacieśnienia współpracy z Ankarą, jak i prawnych aspektów umowy, dotyczących na przykład odsyłania nielegalnych migrantów, którzy dostali się do Grecji. Komisja Europejska i holenderska prezydencja przekonują, że porozumienie przynosi rezultaty. Problemy te omawiane były na ostatniej minisesji Parlamentu Europejskiego w belgijskiej stolicy.
Przedstawiciel holenderskiej prezydencji, minister Klaas Dijkhoff, przyznał, że porozumienie z Turcją nie jest łatwe, ale pozwoliło na ograniczenie fali migracji do Europy. To nie jest idealne rozwiązanie, ale najlepsze, jakie teraz mamy, choć przed nami wiele wyzwań. Wiceszef komisji Frans Timmermans zapewniał, że umowa jest zgodna z prawem, mimo obaw, iż umożliwia ona masowe deportacje. Turcja i Grecja przeprowadziły konieczne zmiany w prawie, by zapewnić, że prawa tych, którzy szukają azylu, są przestrzegane, ale wciąż należy robić więcej. W zamian za pomoc w walce z kryzysem Unia obiecała Turcji m.in. zniesienie wiz. Wielu europosłów wskazywało, że nie może się dostać bez spełnienia koniecznych warunków. Jeśli Turcja chce przekonać Europę, że należy znieść wizy, nie może atakować dziennikarzy. Mówiła europosłanka liberałów Sophie in 't Veld, odnosząc się do zatrzymania w Turcji holenderskiej dziennikarki Ebru Umar, za, jak twierdzi ona sama, krytyczny wpis na Twitterze na temat prezydenta Recep'a Tayyipa Erdoğana. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Skłócenia i złodziejstwo już nie raz Polskę gubiły, ale po minionych szkodach nie za bardzo jesteśmy mądrzejsi, choć podobno mądry Polak po szkodzie. Poeta już w XIX wieku napisał: ni Moskwy, ni Niemiec nie lękam się, bo wcześniej czy później już po nich, ale lękam się nas samych, naszego wewnętrznego rozstroju. Koniec cytatu. Tego naszego wewnętrznego rozstroju lękał się nie tylko Zygmunt Krasiński 160 lat temu, a dzisiaj Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polskich, opublikował w tygodniku Wprost felieton o tym, co psuje teraźniejszą Polskę, i z tekstu wynika, że również bardzo podobne zachowania. Pan prezes Cezary Kaźmierczak zwierza się swoim czytelnikom, że na spotkaniach ze studentami, którzy pytają, jaką drogę kariery wybierać dzisiaj, mówi, że wszystkim, którzy chcą mieć dużo forsy, a nie mają moralnych oporów ani staroświeckich przesądów babuni, rekomenduje działalność przestępczą. Bo sukces prawie pewny i też prawie nic takim ludziom w teraźniejszej Polsce nie zagraża, pod warunkiem przestrzegania kilku zasad. Bo w Polsce obecnie znacznie wygodniej i bezpieczniej być przestępcą niż na przykład przedsiębiorcą. Przestępcy, prokurator musi winę udowodnić. Przedsiębiorcy nie, w ogóle. Skarbówka może zawsze wejść z kontrolą, zabrać pieniądze, a właściciel musi później dowodzić swojej niewinności. Nie prokurator jego winy, ale on, przedsiębiorca, musi dowodzić swojej niewinności. Robert Gwiazdowski napisał gdzieś kiedyś, i to są nadal aktualne słowa, że gdy zabiera się komuś 100 zł, to jest kradzież. Gdy kilka milionów, to jest defraudacja. A miliard, to jest nie byle co. To już inżynieria finansowa. Więc podstawowa rada dla kandydata na lokatora szarej strefy. Nigdzie się nie rejestrować. Żaden ZUS, żaden urząd gminy. Wówczas nikt do tej szarej strefy nie wejdzie z kontrolą, nawet gdy obraca się tam nie wiem jak szarymi milionami. W tym czasie powołane do tego służby kontrolować będą pity emerytów i paragony w kioskach. Druga dobra rada: nie podejmować działalności w godzinach 8-16, wtedy gdy pracują urzędnicy. Podobno już od 25 lat nie zaistniał przypadek złapania nikogo z szarej strefy przed 8 rano i po 16. Dobrze jest też dobrze zapłacić w kancelarii prawnej za rozumną umowę o inwestowaniu pieniędzy, umowę z wystarczająco szeroko otwartymi sformułowaniami. Wówczas bezkarnie można naiwnym ludziom obiecywać nawet 150% zysku w 48 godzin. A w związku z tym, że w Ministerstwie Skarbu zorientują się dopiero po 4-5 miesiącach, że istnieje i działa jakaś spółka słup, należy trzymać się zasady sztywnej jak słup właśnie, że spółka nie może działać dłużej niż 3 miesiące. Autor tekstu zastanawia się na końcu, czy za te ujawnienia tajemnic częściowo państwowych należałoby go aresztować, ale może to jednak są tylko tajemnice Poliszynela. Jak to napisał Zygmunt Krasiński w połowie XIX wieku, lękam się już tylko nas samych, naszego wewnętrznego rozstroju. Koniec cytatu na dzień pierwszy po tych naszych majowych świętach. Cezary Kaźmierczak, Ludzie Kaplicy nadal w akcji. Felieton w tygodniku Wprost. Polskie Radio PIK.
Swego czasu Ryszard Kapuściński napisał książkę Nie ogarniam świata. I myślę, że to zdanie wielu z nas mogłoby powiedzieć, bo sprawy krajowe i sprawy międzynarodowe bardzo się komplikują i nie zawsze ogarniamy ich sens i nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą konsekwencje tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami. Takiemu właśnie wyjaśnianiu, objaśnianiu świata ma służyć ośrodek debaty międzynarodowej, który powstaje, tak?
Powstaje i daje nam to dużą satysfakcję, że możemy nad tym pracować. Ośrodki debaty międzynarodowej mają długą historię. Rozpoczęły się jeszcze hen przed akcesją Polski do Unii Europejskiej i sieć funkcjonowała pod nazwą Centra Informacji Europejskiej. Były takie regionalne centra informacji europejskiej, które opowiadały Polakom o tym, co to jest ta Unia, co to znaczy, że do niej wstąpimy, co będziemy z tego mieli, a czego nie. 3 lata temu sieć centrów została przejęta przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i teraz funkcjonuje jako sieć ośrodków debaty międzynarodowej w całej Polsce. W każdym województwie jest jeden taki ośrodek. Naszym zadaniem jest rzeczywiście tłumaczenie świata, opowiadanie o tym, co się dzieje na świecie, jak należy o tym myśleć i jakie ma to znaczenie dla nas.
Pan Witold Jankowiak z Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki jest dzisiaj gościem Europejskich Dróg. Wyjaśniacie także to, co dzieje się w Unii Europejskiej, bo tam także przebiegają procesy, które nie zawsze są dla ludzi zrozumiałe. Od chociażby ostatnia fala migracyjna, która chwieje podstawami Unii.
Oczywiście, że tak, i większość problemów międzynarodowych, o których opowiadamy, z polskiej perspektywy, z perspektywy polskiej polityki zagranicznej, jest zakorzeniona w Unii Europejskiej. Weźmy przykład migracji. Naszym najpoważniejszym problemem w kryzysie migracyjnym, no jeśli chodzi akurat o Polskę, nie jest napływ migrantów, bo ich u nas nie ma, ale pewna niemoc decyzyjna w Unii Europejskiej. To tak naprawdę kryzys decyzyjny Unii Europejskiej jest przyczyną kryzysu migracyjnego.
Co zrobić z tą falą i jak rozładować napięcia, które ta fala rodzi. Do kogo wy, jako ośrodek debaty międzynarodowej, chcecie docierać? Komu chcecie służyć swoją wiedzą? Gdzie mają wasi eksperci znaleźć to ucho przyjazne do słuchania, do chłonięcia tej wiedzy?
Zapraszają nas bardzo różne środowiska. Wiele godzin zajęć przeprowadzamy w szkołach. Na zaproszenie nauczycieli opowiadamy uczniom zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i gimnazjalnych o tym, co się dzieje na świecie.
Są ciekawi?
Bardzo, dlatego że podstawa programowa w szkołach nie obejmuje wydarzeń bieżących. Nauczyciele nie opowiadają o tym, co się aktualnie dzieje, tylko zapraszają nas, byśmy my to robili. I uczniowie bardzo chętnie słuchają i chętnie pytają. Zgłaszają się do nas nauczyciele, którzy czasami mówią, że co mam im o tym powiedzieć, tak? o migracjach.
Choćby, tak.
Choćby o migracjach. My przyjeżdżamy i próbujemy proponować pewien sposób myślenia, który później nauczyciel będzie mógł zaproponować uczniom, a uczniowie zanieść do domu. Ale nie tylko uczniowie. Są to też seniorzy, bardzo wdzięczna grupa słuchaczy i bardzo ciekawa świata.
No wiem, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Na przykład. Rzeczywiście tak, jest sieć takich uniwersytetów w naszym województwie, seniorzy bardzo chętnie słuchają. To są biblioteki. Biblioteki, te aktywne biblioteki w regionach odgrywają rolę takich centrów kulturalnych. Jeździmy na zaproszenie do biblioteki, tam wszystkim chętnym opowiadamy o tym, co się dzieje na świecie i o znaczeniu tych wydarzeń. Szeroka społeczność lokalna tak zwana. Jesteśmy angażowani przez różne instytucje, w tym samorządy, przy okazji organizowanych przez nich imprez i wydarzeń, żeby przy tej okazji też opowiadać o tym, co się dzieje na świecie, o polskiej polityce zagranicznej, o Unii Europejskiej.
Kto decyduje o tematyce takich spotkań? Wy czy słuchacze?
Jesteśmy fundacją, więc opowiadamy o tym w sposób niezależny. Jesteśmy niezależni również politycznie. Co roku MSZ określa swoje priorytety komunikacyjne, czyli tematy szczególnie dla niego ważne. My wchodzimy w tę tematykę i staramy się opowiadać z jednej strony o aktualnych wydarzeniach, ale również o tym, co jest dla Polski czy dla polskiego rządu ważne. I tę wiedzę staramy się promować atrakcyjnie i prostym językiem u nas w regionie.
Na przykład jeśli MSZ walczy z określeniem polskie obozy koncentracyjne, czyni to na zewnątrz, czyli poza granicami kraju, tłumacząc, że były one na terenie Polski, ale przecież nie były to polskie obozy. A wy?
No właśnie, a naszym zadaniem jest opowiadanie o tym nie za granicą, ale tutaj w kraju. W tym sensie to, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych opowiada na zewnątrz, my opowiadamy tutaj w regionie, w naszym województwie, bo to jest ośrodek regionalny. Na przykład o tym, jak Polacy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, no, w tym roku w kontekście otwarcia muzeum w Markowie koło Rzeszowa. No? Ale są też inne tematy, na przykład model transformacji ustrojowej. Polska chwali się na świecie tym, że przeprowadziła transformację ustrojową, która zakończyła się zasadniczym sukcesem, natomiast mamy różnego rodzaju doświadczenia i te doświadczenia chcemy...
No każdy z nas ma różne doświadczenie.
Oczywiście i o tych doświadczeniach na przykład Polska chce opowiadać na Ukrainie, w Mołdawii, w Gruzji. I to robi. My opowiadamy o tym tutaj. I wbrew pozorom młodzi ludzie, zwłaszcza w liceach, zwłaszcza w szkołach średnich, są bardzo tego tematu ciekawi.
No, oni nie byli poddani transformacji ustrojowej, oni nie ponieśli konsekwencji tej transformacji, ale powinni wiedzieć, że...
Ale mają dziadków, mają rodziców, mało tego, słyszą gdzieś tam, w mediach się przecież obija wciąż, że ta transformacja no właśnie była, jaka była, że skończyła się sukcesem, ale przecież ma też ciemniejsze karty.
Ktoś musiał za to zapłacić.
Uczniowie chcą o tym słuchać, chcą o tym słuchać, my o tym opowiadamy.
I wy o tym opowiadacie. W tej chwili Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na ośrodki debaty międzynarodowej. Wy do tego konkursu chcecie przystąpić?
Chcemy przystąpić, dlatego że mamy duże doświadczenie, 15 lat opowiadania o sprawach unijnych czy międzynarodowych. Mamy bardzo dobrą kadrę osób, które znają temat i lubią o tym opowiadać.
To są eksperci czy naukowcy?
To są eksperci. To są eksperci, ale z kierunkowym wykształceniem. Ale to są też ludzie, którzy lubią spotykać się z mieszkańcami województwa i umieją o tym opowiadać prostym, komunikatywnym językiem.
A to bardzo ważne, żeby umieć dotrzeć do słuchaczy, bo bardzo często narażeni jesteśmy na naukowy bełkot i wtedy jest kłopot.
Korzystamy z usług naukowców, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty ze środowiskiem na przykład nauczycielskim. Nauczyciele chętnie przyjeżdżają na spotkania, podczas których jest naukowiec i opowiada, a oni później mogą to zanieść do szkół.
I przełożyć to na prosty, zrozumiały dla uczniów język. Jeśli wygralibyście ten konkurs, jakie zamierzenia, bo wiem, że zwycięzcy tego konkursu będą prowadzili ośrodek debaty międzynarodowej przez kadencję 2,5-letnią.
Tak, do końca 2018 roku planujemy nasze działania. Są wśród nich perełki. Jedną z nich jest Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych. Staramy się znajdować młodych ludzi w naszym województwie, którzy mają potencjał lidera. Chcemy ich zachęcić do tego, żeby myśleli o sobie jako liderze lokalnym i animowali lokalną społeczność, gminę, miasto, powiat w kierunku również współpracy międzynarodowej, żeby wykorzystywali współpracę międzynarodową dla rozwoju swojej społeczności lokalnej.
Lokalny lider brzmi zachęcająco. Jak zostać takim lokalnym liderem? Jak się z wami skontaktować? Jak być uczestnikiem takiej letniej szkoły? Bo myślę, że w wielu młodych ludziach tkwi taka pasja społecznikowska i mimo nawet życiowego braku doświadczenia, no bo to są młodzi ludzie, chętnie w takie role będą chcieli wejść.
Oczywiście, rokrocznie już były dwie edycje tej szkoły, one cieszą się dużą popularnością. Młodzi ludzie mogą się dowiedzieć o szkole za pośrednictwem szerokiego grona naszych partnerów. Dociera taka informacja do samorządów. Jest umieszczana na stronach urzędów gmin na przykład.
Też współpracujecie z samorządami.
Tak, to jest naszym obowiązkiem i to jest ciekawa współpraca, dlatego że jeśli chodzi o samorządy, my staramy się je zachęcać do podejmowania kontaktów zagranicznych. Nie zawsze jest to łatwe. W naszym województwie tutaj Toruń i Bydgoszcz prowadzą taką współpracę międzynarodową solidną. Reszta gmin nie. Naszym zadaniem jest zachęcać samorządy, czy pokazywać im możliwości i źródła finansowania takiej współpracy. Wracając do młodzieży. Przez sieć organizacji pozarządowych, na przykład jeśli ktoś jest wolontariuszem z młodych ludzi, to jego organizacja dostanie taką informację, że jest szkoła letnia. Również przez szkoły. Wysyłamy zawsze zaproszenie, taką informację do wszystkich szkół w województwie, ponadgimnazjalnej, bo szkoła letnia jest dla uczniów pełnoletnich, z zaproszeniem na szkołę letnią.
Jest natłok chętnych, czy musicie poszukiwać pilnie owych liderów?
Dajemy takie kryteria, które sprawią, że osoby, które się zgłaszają, muszą czymś się pochwalić. Nie przyjmujemy każdego, przyjmujemy osoby, które...
Czyli już muszą jakąś działalność prowadzić.
Już działają. Niekoniecznie międzynarodową, ale są aktywne w swoim środowisku. To nam daje takie poczucie, że to jest ktoś, kto może i chce być liderem i warto w niego inwestować.
A zatem myślę, że częściej na naszej antenie w Europejskich Drogach będziemy spotykać się z ekspertami ośrodka debaty międzynarodowej, by
ogarnąć ten świat, który jest wokół nas, by ogarnąć te wydarzenia, zrozumieć ich sens i konsekwencje. A gościem Europejskich Dróg był pan Witold Jankowiak z Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki. I jeszcze na zakończenie. Każda szanująca się organizacja ma oczywiście swoje strony internetowe.
fundacja-toruń.pl
fundacja-toruń.pl Polskie Radio PIK. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
W ciągu najbliższych 10 minut będzie o przesunięciu terminu na składanie wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie, o unijnych aspektach nowej ustawy o obrocie gruntami oraz o unijnym wsparciu dla powiatów. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Phil Hogan potwierdził w piątek, że Komisja Europejska zgadza się na wydłużenie o miesiąc okresu składania wniosków o unijne płatności dla rolników z Polski i innych państw Unii Europejskiej, które o to prosiły. Polscy rolnicy będą mieli czas na składanie wniosków o dopłaty do 15 czerwca, a nie do 15 maja, jak miało być do tej pory. Na dopłaty dla polskich rolników przewidziano w tym roku 14 miliardów złotych. A teraz o nowej ustawie o obrocie rolnym. Realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, zwłaszcza przez cudzoziemców, to główny cel ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa weszła w życie 30 kwietnia. Komisja Europejska będzie sprawdzać, czy przyjęta przez Sejm w połowie kwietnia ustawa w sprawie obrotu ziemią, nakładająca ograniczenia dotyczące sprzedaży gruntów rolnych w Polsce, jest zgodna z prawem unijnym, poinformowało Polską Agencję Prasową źródło w Brukseli. A co o tym sądzą polscy posłowie? Poseł PSL, pan Eugeniusz Kłopotek.
Wielu rolników wcześniej miało takie otóż przekonanie, trzeba polską ziemię chronić przed wykupem przez obcokrajowców, tyle tylko, że nie wolno nam, i również PiS tego nie mógł zrobić, że byłyby ograniczenia dla obcokrajowców, a dla Polaków nie. No i niestety tak zrobić nie można było i w związku z tym te ograniczenia dotyczą wszystkich, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków. Wielu rolników będzie zaskoczonych i będzie trochę psioczyć na taką ustawę, bo jeszcze raz wyraźnie powiem. Jeśli zakaz, niestety obowiązuje wszystkich. I tych, co w Polsce, i tych, co poza granicami naszego kraju.
Poseł PiS, pan Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Posłowie opozycji zarzucali między innymi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją i prawem unijnym, bo rzeczywiście podmioty nie są tam traktowane jednakowo.
Prawo unijne dopuszcza w poszczególnych krajach szczególne formy ochrony gruntów rolnych. Podkreślam to bardzo mocno, gruntów rolnych. Takie ochrony są we Francji, w Niemczech, w Danii, mówiłem o tym, są również w nowych krajach, w Bułgarii, na Węgrzech, na Łotwie, w Czechach. To nie jest nic nowego. Komisja Europejska ma oczywiście prawo przyglądać się prawu tworzonemu, ma prawo weryfikować, czy też swoje opinie przedstawiać.
Komisja Europejska będzie sprawdzać, czy przyjęta przez Sejm w połowie kwietnia ustawa w sprawie obrotu ziemią nakłada ograniczenia dotyczące sprzedaży gruntów rolnych w Polsce. Jest zgodna z prawem unijnym.
Jestem spokojny. Oto prawnicy, którzy opiniowali nie tylko w rządzie, ale i Biuro Analiz Sejmowych i wynajęte ekspertyzy mówią, że jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej i z rozwiązaniami, które są w innych krajach, gdzie tego nie kwestionowano, więc nie boję się tego, a mają prawo oczywiście sprawdzać polskie prawo. Źle się dzieje, jeżeli te interwencje unijne odbywają się na skutek donosów z Polski. Nie wiem, czy w przypadku ziemi tak jest, jak w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, bo różne lobby nie pogodziły się z wynikami wyborów. W przypadku ziemi, jeżeli ta ustawa będzie jakieś miała luki, to po jakimś okresie kilkumiesięcznym sprawdzenia, jak to młodzież mówi, w praniu, no to coś tam ewentualnie możemy przy niej poprawiać. Natomiast cała filozofia tej ustawy, kierunki tej ustawy są zgodne z ograniczeniami, które są w innych krajach europejskich i ta ustawa będzie dobrze służyła polskim rolnikom i polskiej gospodarce.
Ruszają kolejne programy i fundusze unijne na lata 2014-2020. PROW-u, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, także z RPO, czyli Regionalnych Programów Operacyjnych. Jakie fundusze pozyskał już może, ale też jakie zamierza pozyskać na rozwój powiatu? Starosta Żniński, pan Zbigniew Jaszczuk.
te programy ruszają w moim przekonaniu zdecydowanie za wolno. Mamy praktycznie już połowę 2016 roku, programowanie jest 2014-2020 i faktycznie posuwa się do przodu zdecydowanie w moim przekonaniu za wolno. Ale niezależnie od tych uwarunkowań, jeżeli chodzi o powiat żniński, myśmy aplikowali w ramach PROW-u o modernizację, wybudowanie właściwie jednej drogi na terenie gminy Łabiszyn. Natomiast jeżeli chodzi o RPO, tutaj przymierzam się do większego przedsięwzięcia, do modernizacji drogi powiatowej, na której mamy największe natężenie ruchu. Mówię tutaj o drodze ze Żnina w kierunku Janowca Wielkopolskiego. To jest odcinek prawie 19 kilometrów. W tym roku modernizujemy około 6 kilometrów ze środków własnych. Natomiast pozostałe około 13 mniej więcej kilometrów chcielibyśmy aplikować o środki właśnie unijne w ramach RPO. Dlaczego ten odcinek? Przede wszystkim dlatego, że jest tutaj szansa, gdyż ta droga będzie w przyszłości krzyżowała się z przyszłą drogą ekspresową S5. Będzie to między Żninem a Cerekwicą. Do Janowca będziemy jeździli wiaduktem górą, ale z tego wiaduktu będzie można zjechać na S5. Z tego wiaduktu będzie z jednej i z drugiej strony można zjechać na MOP-y, bo w tej okolicy będzie MOP.
Punkty obsługi podróżnych.
Podróżnych, tak jest. I będzie można zjechać na MOP i w kierunku Poznania, i w kierunku Gdańska. I dlatego myślę, że tutaj jest szansa, żebyśmy się spełnili te wymogi, jakie są stawiane dla tych dróg i dla tego programowania, gdyż jest szansa pozyskać środki unijne tylko na drogi, które komunikują się z drogami klasy S lub też autostradami. My tutaj spełniamy oczywiście te wymogi. No, zdaję sobie z tego sprawę, że marszałek województwa dysponuje ograniczoną ilością środków finansowych, no ale trzeba aplikować tam, gdzie jest to możliwe i tam, gdzie spełniamy warunki i wymogi, a tutaj taki, myślę, wymóg jest spełniony.
I na ile oraz kiedy liczy się?
No ja najchętniej to bym liczył już w przyszłym roku, żebyśmy się za to zabrali, natomiast trudno mi powiedzieć, kiedy ostatecznie będzie ogłoszony konkurs i czy dostaniemy dodatkowe środki finansowe na modernizację tej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przedsięwzięcia w ramach RPO, w powiecie żnińskim przymierzam się do trzech zadań. Chcielibyśmy wykonać termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, Domu Pomocy Społecznej w Barcinie i Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
W sumie jednak łatwiej czy trudniej o pieniądze unijne właśnie w tym rozdaniu 2014-2020 niż na przykład w poprzednim?
No na tym etapie na pewno jest trudniej, bo one praktycznie nie są jeszcze uruchomione, natomiast mam nadzieję, że to wszystko się ruszy i będzie przebiegało sprawniej. Natomiast z tego poprzedniego programowania, to zresztą na konwentach starostów, wiem, że wójtowie, burmistrzowie również na swoich spotkaniach o tych tematach mówią, pozostaje nadal dość trudna procedura administracyjna, tych dokumentów, dokumentacji. Zgadzam się z tym, że wniosek musi być porządnie zrobiony, muszą być tam niezbędne elementy do rozpatrzenia tego wniosku, ale w moim przekonaniu jest w tych wnioskach wiele naprawdę zbędnych informacji, zbędnych rzeczy.
Jakie już fundusze unijne powiecie udało się wykorzystać i służą mieszkańcom?
Więc my w poprzednim programowaniu oczywiście wykorzystywaliśmy środki głównie również na modernizację dróg powiatowych, ale myślę warto tutaj wspomnieć, jak mówimy o programowaniu 27213, o takim projekcie, który był realizowany w skali całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale to nie był realizowany przez powiat żniński, tylko przez Związek Powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Do tego związku należy 19 powiatów tak zwanych ziemskich, czyli wszystkie powiaty. I myśmy ten projekt realizowali pod kątem upublicznienia, no, umożliwienia usług dla i ludności, firm geodezyjnych, bo mówię tutaj o projekcie związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Tym projektem było objętych łącznie 97 gmin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 1806 wsi było objętych opracowaniami i kartograficznymi, i pracami terenowymi. Myślę, że projekt poszedł bardzo dobrze, został w terminie wykonany. Myśmy mieli poważne obawy, bo rozpoczynaliśmy realizację tego przedsięwzięcia w 2013 roku. Z tego, co przypominam sobie, to były pewne obawy, czy zdążymy do końca zrealizować. Poszło to naprawdę sprawnie i dobrze, także województwo kujawsko-pomorskie jako pierwsze w kraju ma w całości zmodernizowaną mapę ewidencji gruntów i budynków. Wszystko funkcjonuje już w układzie numerycznym, w układzie cyfrowym i tutaj no, jest zdecydowane uproszczenie procedur tych i administracyjnych, i obsługi, jeżeli chodzi o firmy geodezyjne, zapewnione, ale też mieszkańców, rolników, którzy korzystają, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy, to wszystko w układzie numerycznym chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie teraz 2014-2020 z marszałkiem województwa, z zarządem województwa, mamy takie wstępne ustalenia, żebyśmy konsekwentnie realizowali również przez Związek Powiatów duże przedsięwzięcie cyfrowe związane z przejściem mapy analogowej zasadniczej, tej mapy, która służy dla celów projektowych, na mapę również cyfrową. Przedsięwzięcie jest na dzień dzisiejszy szacowane wartościowo na około 75 milionów złotych i w skali wojewódzkiej mamy to podliczone, byłoby to około 500 tysięcy hektarów do zrobienia. To jest takie przedsięwzięcie, tak oszacowane. Mamy zapewnienia marszałka województwa, że co najmniej 75% dostalibyśmy dofinansowania, o ile nie nawet 85%, gdyż tamten projekt, który realizowaliśmy w przeszłości, no w ocenie i marszałka województwa, i ministerstwa, został oceniony bardzo dobrze. Myślę, zespół ludzi, który prowadził ten projekt, koordynował, spisał się na medal. No i miejmy nadzieję, że oczywiście to zostanie zrealizowane.
Trzeba bo będzie to służyło przede wszystkim mieszkańcom.
Będzie to służyło mieszkańcom, biurom projektowym i nam wszystkim, bo żeby wykonać takie czy inne przedsięwzięcie inwestycyjne, trzeba mieć porządną mapę. A w sytuacji, kiedy ta mapa jest taka jak dzisiaj, nie we wszystkich oczywiście miejscach, mapą tak zwaną papierową, mapą analogową, to jest trudniej wykonywać opracowania. Natomiast w sytuacji, kiedy jest to mapa numeryczna, przekształcenia, przetwarzania, uzgadniania i wiele innych rzeczy, po prostu to się wszystko upraszcza, skraca się okres czasu przede wszystkim, co jest tutaj bardzo istotną rzeczą i myślę, że również geodeci, firmy geodezyjne będą z tego w przyszłości korzystać.
I inwestorzy.
No i inwestorzy, oczywiście, że tak, bo to przyspiesza cały proces inwestycyjny. Cyfrowa mapa ewidencji gruntów, ta, która została zakończona, jakbyśmy do tego dołożyli cyfrową mapę zasadniczą, to upraszczamy, skracamy terminy, skracamy czas. A czas to pieniądz.